Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz swój dar przed ołtarz i tam wspomnisz, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź najpierw i pojednaj się z twoim bratem. Potem przyjdź i dar swój ofiarny. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup jej, odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgać, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie. A co ponadto jest, od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Po tym, jak Jezus wygłosił w Ewangelii Mateusza mowę na górze, mowę drugiego Mojżesza, mowę o szczęściu, o tym, jak ci, którzy się do Niego przyłączą w życiu i będą chodzić Jego śladami, będą szczęśliwi. Dziś mówi Jezus w bezpośrednim kontekście tej mowy w Ewangelii Mateusza o swojej misji, o jej istotnym znaczeniu. Jaką jest ta misja Jezusa? Nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Prawo to Tora, Mojżesza, Pięcioksiąg. Prorocy to księgi historyczne i księgi prorockie Starego Przymierza. To było wtedy całe Pismo Święte, czyli Słowo Boga, które rozlegało się w przeszłości do wielu ludzi i było przekazywaniem tego, czego Bóg od nich chce. Jezus deklaruje uroczyście, bo niewątpliwie myślano, że będzie zakładał nową religię. A on deklaruje, nie przyszedłem znieść prawa albo proroków. Czyli to wszystko, co mówił Bóg w poprzednich pokoleniach, przez wieki przed nim, zachowuje wartość i on tego nie narusza. Ani jota, ani kreska, mówi, nie zmieni się w Torze Mojżesza, aż się wszystko spełni. Nie jest tym, który znosi, unieważnia, ułatwia, zmieniając Słowo Boga. To ważna deklaracja, bo był oskarżany i jest oskarżany o znoszenie, o fałszowanie słów Boga, które Bóg przekazywał przed Jezusem. Ktokolwiek zniósłby jedno z przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, mówi Jezus, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, czyli w Królestwie Boga, u Niego, przed Nim. I daje uczniom ważne wskazanie. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż wykształconych w tym piśmie i faryzeuszy gorliwych o wprowadzanie w życie przykazań Boga, które tam są, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zaskakująca deklaracja. Wykształceni w piśmie, uczeni w piśmie, to byli nauczyciele ludu w imieniu Boga. Oni znali Jego wolę, bo studiowali Święte Pisma. Faryzeusze to duchowy, potężny ruch, pełen wielkich tradycji męczeńskich tamtego czasu, bardzo szanowany w gorliwości o Boga. Jak zatem uczniowie Jezusa mają być bardziej sprawiedliwi niż ci, którzy należeli do najbardziej sprawiedliwych w judaizmie tamtego czasu, najbardziej doskonałych, wiernych Bogu? Ich sprawiedliwość ma być większa od tego? Sprawiedliwość rybaków, Piotra, Jakuba i Jana, którzy nie ośmielili się odezwać w obecności uczonych w piśmie i faryzeuszy? To byli wykształceni, to były elity Izraela. A ci z nad Jeziora Galilejskiego, prowincjusze, oni mieli mieć za cel być bardziej sprawiedliwymi religijnie przed Bogiem niż tamci. Dopiero w tym kontekście można odczuć, jakie plany wobec nich ma Jezus. To oni mają być zatem elitą Izraela. Przez co? Nie przez samo nazywanie, ale mają być elitą przez to, że ich sprawiedliwość ma być większa, a sprawiedliwość to nie ta mierzona ludzką miarą, gdzie oddajemy, co się komu należy, ale to sprawiedliwość Boga, którą nam objawia w swoich słowach, właśnie w prawie i prorokach. A czym ona była? Stawanie za każdym pokrzywdzonym. To objawiał Bóg prorokom i Mojżeszowi. Bóg nie przepuści nikomu żadnej krzywdy drugiego człowieka. Głosili to prorocy od samego początku, bo tak słyszeli. To nie były głoszenia socjalnej sprawiedliwości. To było głoszenie sprawiedliwości Boga. Jeśli u ludzi nawet nie znajdzie ktoś posłuchu, gdy jest krzywdzony, usłyszał to Bóg i się upomniał. I nawet jeśli ktoś w Niego nie wierzy albo nie chce wierzyć, będzie zdawał sprawę z każdej krzywdy wyrządzonej każdemu człowiekowi, jeśli nie stanie się sprawiedliwym przed Bogiem. Przez co? Przez miłosierdzie Boga. Bo sprawiedliwość, o której mówi Jezus, która ma być większa od tych, którą mają wykształceni w świętych pismach i zaprawieni w świętych obrzędach, jest większa. A oznacza miłosierdzie Boga i chodzenie mocą tego miłosierdzia pomiędzy ludźmi. Jezus jest sprawiedliwym. Cała Ewangelia to Ewangelia o sprawiedliwym. Można zobaczyć, jak ten sprawiedliwy zderza się z faryzeuszami co chwilę, z uczonymi w piśmie. I zderzają się na kartach Tory Mojżesza i na kartach proroków. Gdy Jezus mówi, Mojżesz wam tak pozwolił, a ja wam mówię. I dlatego to, co dzisiaj dalej w tej Ewangelii, to ilustracje, przykłady, tylko niektóre, co to znaczy być bardziej sprawiedliwym niż sprawiedliwość wówczas uczonych w prawie, w Piśmie Świętym i faryzeuszy, najbardziej gorliwych wyznawców Boga. Słyszeliście, że powiedziano przodkom. Jezus cytuje Pięcioksiąg, Księgę Wyjścia, 10 przykazań, jako przykłady. Nie morduj, nie zabijaj, oznacza nie morduj. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega temu przykazaniu. Kto do niego mówi raka, czyli pogardliwe, obraźliwe, pogardliwe odrzucanie człowieka, podlega wysokiej radzie. Kto by mu rzekł, głupi bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. O co tu chodzi? To znaczy, nie wystarczy rozważać, kiedy się przekracza przykazanie nie morduj, nie zabiłem nikogo, a więc jestem doskonały. Szukano sposobów usprawiedliwienia siebie, czytając takie słowa Boga, a specjalistami często byli uczeni w piśmie i faryzeusze, specjaliści od prawa Boga i nie rozumieli Jego sprawiedliwości. Nie wszyscy, ale wielu. I tak uczyli. I właśnie w tym kontekście Jezus przekazuje swoją naukę o przykazaniu. Co to znaczy? Czy ma to być skrupulancki lęk, aby, broń Boże, najmniejszym odruchem nie narazić się na gniew Boga w tym, że się przekroczyło Jego przykazanie? Nie chodzi o lękliwe skrupulactwo, tylko o to, że należy być sprawiedliwym sprawiedliwością Boga. Co to znaczy przykazanie nie zabijaj zatem? Według nauczania Jezusa, jeśli przyniesiesz swój dar przed ołtarz, to znaczy nie wystarczy fizycznie mordować, żeby poczuć się grzesznikiem. Żadne mordowanie, żadne umniejszanie życia drugiego. Tego Bóg sobie nie życzy. Żadne krzywdzenie. Żadne zatem mówienie pogardliwe. Pogardliwe wyłączanie ludzi ze swojego grona. Rozsiewanie, mordowanie go w jego reputacji. To wszystko podlega temu przekazaniu. A tamci specjaliści zacieśniali je tylko do fizycznego zamordowania. I czuli się czyści. Jezus odbiera im to poczucie czystości. I mówi swoim uczniom, że mają być więcej niż tamci sprawiedliwi. Nie usprawiedliwiać siebie, ale szukać sprawiedliwości u Boga, upodabniając się do Niego. Bardzo mocne słowo. Zostaw swój dar dla mnie, mówi Bóg słowami Jezusa, kiedy skrzywdziłeś drugiego i jeszcze nie zdążyłeś się z nim pojednać. Bóg nie chce tego daru. Nie przyjmie żadnego podarunku, który byłby usprawiedliwieniem krzywdzenia, jeśli krzywdzony nie został nawiedzony przez krzywdziciela i poproszony o przebaczenie. Pogódź się z twoim przeciwnikiem szybko. Nie czekaj. Nawet przychodzenie do Boga z darem nie usprawiedliwi tej akcji. Bóg tego nie chce. Najpierw to, a potem przynoszenie daru Bogu. Kolejne przykazanie i nowa nauka. Nie cudzołóż. Kolejne przykazanie dekalogu. I znowu nauczanie Jezusa o wyższej sprawiedliwości niż ta, która dotąd była. Przez specjalistów w tym prawie. Ja wam powiadam, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Wymowne, że Jezus mówi tu o mężczyznach, bo oni byli wiodący, więc jest wymieniony mężczyzna, który przekracza to przykazanie. I znowu, w kazuistyce tamtego czasu robiono wszystko, żeby usprawiedliwić mężczyzn, którzy krzywdząc kobiety mieli czuć się sprawiedliwymi przed Bogiem. I słowa Jezusa padają wówczas w taki kontekst i są wstrząsające dla nich. To było przecież żadne przekroczenie przykazania Boga, dopóki ktoś fizycznie nie ukradł żony drugiemu. I wiele sobie przez specjalistów załatwiano pozwoleń. Dopóki to się nie stało, wolno było wiele. A Jezus im mówi, że gdy patrzą na kobietę tak, żeby ją ukraść drugiemu, który jest jej mężem, już są winni przekroczenia tego przykazania. I znowu nie chodzi o skrupulanstwo i lękliwe poruszanie się w tym świecie przez mężczyzn, tylko o sprawiedliwość. Dlaczego? Ponieważ całym sobą trzeba być sprawiedliwym z Bogiem, a nie tylko fizycznym przekraczaniem. To obraża Boga. Jeśli tak minimalistycznie traktuje się Jego słowo, na krzywdzenie drugiego człowieka. Nie kradnij żony drugiemu człowiekowi. Nawet nie myśl o tym. Jeśli to w tobie się rodzi, już powinieneś uważać, a nie pozwalać sobie na wiele. Kolejne przykazanie i kolejna ilustracja sprawiedliwości Jezusa ponad sprawiedliwość uczonych prawnie i faryzeuszy. Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech da list rozwodowy. To było dozwolone w prawie Mojżesza. A Jezus powiada, że nie wolno żony wyrzucić z domu. A decydował wówczas tylko mężczyzna. I dla jakiegokolwiek powodu pozwalano mu, tłumacząc prawo Boga, wyrzucić ją z domu. I wówczas ona właściwie ginęła. Rodzina nie chciała jej z powrotem przyjąć, a ona bez domu nie mogła przetrwać. To są słowa wielkiej obrony krzywdzonych kobiet. Dopiero w kontekście mocnych słów i ich szokujące znaczenie do nas może dotrzeć. Kolejny przykład krzywdzonego człowieka. I w gruncie rzeczy nie chodzi o to, kto jest bohaterem ilustracji Jezusa? Czy krzywdzona kobieta, czy krzywdzony mężczyzna? I ile tych ilustracji Jezus w tej mowie zawarł? Mógłby kontynuować tak jeszcze długo. co chciał powiedzieć swoim uczniom? Że ich sprawiedliwość ma być większa od sprawiedliwości, która dąży do tego własnej sprawiedliwości, żeby sobie na wiele pozwolić i dochodzić za każdym razem do granicy obrażania Boga i tego już nie przekraczać. A Boga obraża każda krzywda i dla Niego żadna nie jest za mała, bo w ogóle nie wolno krzywdzić drugiego człowieka i przez to marnować sobie życia. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Co jest tutaj fundamentem całego tego nauczania? Chodzi o to, że ten, kto nie kocha Boga, nie będzie słuchał Jego słów całym sercem. Co to znaczy całym sercem w języku Biblii? To znaczy całym sobą, a nie tylko kawałkami siebie. Dlatego, gdy Jezus mówi, jeśli twoje oko jest ci powodem grzechu, wyłup je. To jest oczywiście retoryczne mówienie, ale realne, gdy chodzi o znaczenie. To znaczy, musisz być gotowy na rezygnowanie z kawałka siebie, żeby uratować całego siebie. Prawe oko, prawa ręka, cokolwiek innego, co jest kawałkiem ciebie, nie jest tobą. I nie warto dla czegoś, co jest kawałkiem, tracić całego swego życia. To jest przekaz Jezusa w tych drastycznych, szokujących nieraz obrazach. I nie chodzi jeszcze raz o lękliwe poruszanie się w świecie i banie się grzechu. To nie demony. Grzech rodzi się w nas. Nie musimy się bać, jeśli całymi sobą, czyli całym sercem, a nie tylko fragmentami, chcemy iść za Jezusem.